Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 27 sierpnia. Dziś przypada wspomnienie świętego Józefa Kalasantego, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, zapraszam do odmówienia hymnu z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Polska hojna aż po grób. Państwo, jak wiadomo, własnych pieniędzy nie ma. Ma tylko te, które wcześniej zebrało w podatkach i składkach lub, co być może jeszcze gorsze, pożyczyło. Co obecny rząd robi w tempie 1 miliarda złotych dziennie? Czy wobec tego przed wypłatą jakiegoś szczególnego świadczenia nie powinno zadać sobie przynajmniej jednego pytania? Co właściwie łączy tę sprawę z naszym społeczeństwem? Dania i wcześniej inne kraje takie pytanie sobie zadały. Polska uznała je najwyraźniej za zbędne. Wyobraźmy sobie Andrija. Przyjechał z Lwowa po wybuchu tego, co media nazywają pełnoskalową wojną. Ojciec Andrija został na Ukrainie, a syn znalazł w Polsce pracę. Latem odwiedzał rodzinny dom, a później wracał do państwa, które udzieliło mu tzw. ochrony. Najwyraźniej przy medialnej pełnoskalowej wojnie jest to możliwe. Pewnego dnia ojciec zmarł. Andrij pochował go na Ukrainie i zapłacił za pogrzeb. Wtedy do tej rodzinnej historii wkroczył polski ZUS, wypłacając synowi 7 tysięcy złotych. Zmarły nigdy nie mieszkał w Polsce. Nie pracował tutaj, nie płacił składek i został pochowany na Ukrainie. Z polskim systemem łączyło go to, że przez pewien czas ubezpieczony był w nim jego syn. Według odpowiedzi ZUS, opisanej przez portal Magna Polonia, wystarczy może nawet krótkie zlecenie na 100 zł. Prawo do wypłaty zasiłku pogrzebowego nie zależy bowiem od długości ubezpieczenia ani od wysokości odprowadzonych składek. Nie wiemy również, co ojciec Andrija myślał o Polsce. Być może nas szanował, a może 1 stycznia zapalał świeczkę pod portretem Stepana Bandery i z tęsknotą spoglądał na mapę wielkiej Ukrainy, kończącej się gdzieś podejrzanie blisko Lublina. ZUS słusznie nie bada poglądów zmarłego. Zresztą w tej historii nie mają one żadnego znaczenia. Natomiast polski ZUS nie bada również, czy zmarły wpłacił do polskiego systemu choćby jedną składkę. Nie jest to świadczenie przeznaczone wyłącznie dla Ukraińców. Może z niego skorzystać każdy ubezpieczony w Polsce cudzoziemiec z dowolnego kraju. Tyle, że podobnej hojności bardzo trudno jest doszukać się w Europie. Rumunia za śmierć nieubezpieczonego członka rodziny wypłaca 4596 lei, czyli około 3800 zł. Cypr wymaga, aby zmarły rodzic był niezdolny do pracy i rzeczywiście pozostawał na utrzymaniu ubezpieczonego, który musi ponadto spełnić warunki składkowe. W Polsce żaden z tych warunków nie jest potrzebny. Kto bogatemu zabroni? Przy czym my nie jesteśmy państwem bogatym, a zadłużającym się w zawrotnym tempie. Na przykład Dania poszła w ślady Norwegii i przyjęła wobec nadzwyczajnej pomocy odwrotną zasadę. Najpierw sprawdza, czy nadal istnieje nadzwyczajna przyczyna. Jak podało 22 sierpnia duńskie Ministerstwo Imigracji i Integracji, rząd zamierza zakończyć automatyczne przyznawanie szczególnego pobytu mieszkańcom 14 obwodów Ukrainy mniej dotkniętych wojną. Wśród nich jest oczywiście obwód lwowski. Nadal będzie można ubiegać się o azyl, lecz trzeba będzie wykazać, że ochrony rzeczywiście się potrzebuje. Czyżby, mój drogi słuchaczu, Dania przeszła na stronę Putina czy coś? czy po prostu uznała, że wyjątkowe traktowanie nie może oznaczać stałego zwolnienia ze zwykłych obowiązków. Pobieranie świadczeń ma znowu oznaczać zwykły obowiązek pracy. Zupełnie zniknąć też mają specjalne zasady nauczania ukraińskich dzieci, a osobny projekt przewiduje, że mężczyźni podlegający mobilizacji bez dokumentu zwalniającego ze służby nie otrzymają azylu. Na nieszczęście polskich podatników, polskie państwo w tym momencie uważa, że może sobie pozwolić na większą hojność. Samych Polaków nikt tutaj o zgodę ani nawet o opinię prosić nie będzie. Wystarczy, że każe się im płacić coraz więcej podatków, tych oficjalnych i tych ukrytych, a jeżeli tego nie wystarczy, będziemy się dalej zadłużać. Żeby sytuacja kiedykolwiek mogła się poprawić, należy odzyskać niepodległość oraz zacząć na nowo edukować społeczeństwo na temat tego, co to jest dobro wspólne. Wygląda bowiem na to, że społeczeństwo polskie nieszczególnie się tym interesuje. Nieszczególnie złości się, gdy ktoś kradnie ze wspólnego. I koniecznie należy jak najszerzej edukować ludzi o chrześcijańskim porządku miłości. Gdy ujmuje się rodakowi, by oddać obcemu, to nie jest miłość, ale wprost jej zaprzeczenie. Wygląda to tak, jakby rządzący naszym krajem wprost Polaków nienawidzili. W internecie krąży pewien mem, który tutaj pasuje idealnie. Jeżeli twoje państwo stać na pomoc komuś obcemu, oznacza to, że za dużo zabiera ci w podatkach. Oby ten horror kiedyś się skończył i oby Polacy choć raz wybrali władzę, która będzie realnie służyła ich, a nie obcym interesom. I to, mój drogi słuchaczu, tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, z przyjemnością przypominam, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Gdybyś, mój drogi słuchaczu, potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Szczególnie wyspecjalizowane obszary działalności kancelarii to tzw. kredyty frankowe, prawo administracyjne, ubezpieczenia, odszkodowania, sprawy rodzinne i szeroko pojętego prawa cywilnego. Na hasło sprawki. Kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Grecja. Jestem ciekaw, mój drogi słuchaczu, czy zgodziłbyś się ze mną, że zalanie Europy przez imigrantów innych ras, religii i kultur, szczególnie muzułmanów, jest misternym planem wcale nie panów muzułmanów, ale panów globalistów tamtystów, wymierzonym przeciwko ich największym wrogom, chrześcijaństwu oraz ludziom białym. Kiedyś islamizacja Europy przebiegała w duchu multikulti. Różnorodność jest naszą siłą i podobne neomarksistowskie bzdury. Obecnie zaś czyni się to głównie pod pozorem pomocy migrantom wojennym. Ów plan zakłada, że prędzej czy później dojdzie do dużych animozji, niechęci, nawet zamieszek. Natomiast celem jest, by niechęć powstawała jedynie pomiędzy, tak to powiedzmy, postchrześcijańskim człowiekiem białym, a muzułmanami. Podczas gdy, jak już powiedzieliśmy, choć procesy te skutkują zalewem Europy przez wyznawców islamu, nie są procesami inicjowanymi i sterowanymi przez muzułmanów. Zatem w pierwszej kolejności niechęć swą należy kierować w stronę architektów tego procesu. Nie ludzi, którzy z bardzo nisko rozwiniętego kraju wolą znaleźć się w bardzo wysoko rozwiniętym kraju, za co jeszcze ktoś im zapłaci. Tych pierwszych należałoby identyfikować i karać, tych drugich po prostu nie wpuszczać, co w rzeczywistości byłoby o wiele prostsze niż przedstawiają należące do tych pierwszych media. Nie wpuścić kogoś jest wielokrotnie łatwiej niż go potem deportować, czego świadomą musiała być grupa krewkich przybyszów do Grecji. W ostatnią sobotę, 22 sierpnia, krótko po godzinie 21, w zamkniętym ośrodku dla nieproszonych przez Greków, ale proszonych przez panów na literkę Z z kropką gości, w Sintiki w północnej Grecji doszło do trwających ponad 3 godziny zamieszek. Grupa egzotycznych turystów zaatakowała strażników i policjantów. Uszkodziła budynki, pomieszczenia wspólne, kamery monitoringu, sprzęt przeciwpożarowy oraz pojazdy służbowe. Agresywni przybysze z Afryki Północnej i Azji Południowej doprowadzili również do całkowitego zniszczenia jednego ze skrzydeł obiektu, a 35 osób wykorzystało powstały chaos do ucieczki. Połowę z nich udało się złapać, drugiej połowy nie. Przed wybuchem buntu w zamkniętym ośrodku przebywało około 450 uciekinierów z ich własnych ojczyzn. Jakby to powiedziały lewicowe media, może nieco nerwowych, ale raczej pokojowych osób uchodźczych, ubiegających się o azyl. Pytanie natomiast, dlaczego na zdjęciach widać głównie dość młodych mężczyzn? Widocznie części z nich albo sprzykrzyło się czekanie w zamknięciu w oczekiwaniu na decyzję greckiej administracji, albo po prostu doskonale wiedzą, że Europejczycy z jakiegoś powodu wydają się być zupełnie bezradni, gdy dany imigrant już przeniknie na teren danego kraju. Doszło więc do krwawych starć i ogromnych zniszczeń. Znów więc nastąpiły straty dla Europy i białego człowieka oraz spadek bezpieczeństwa tego ostatniego. A co na to wszystko współczesne władze Kościoła katolickiego? Tego typu akcje, jak w Grecji, których było już naprawdę bardzo, bardzo dużo w różnych europejskich państwach, nie przeszkadzają papieżowi Leonowi XIV wypowiadać słowa o biednych przybyszach, którzy mają swoją historię, rodzinę, marzenia itd. oraz o tym, że ludzka godność nie ma paszportu i nie traci swojej wartości przy przekroczeniu granic. Ze strony Ojca Świętego i dużej części hierarchii przypomnijmy słowa kardynała Rysia o tym, że każdy człowiek ma prawo wybrać sobie na ziemi miejsce do życia. Padają słowa, które zawsze agresorów przedstawiają jako ofiary w potrzebie. Jakby w ogóle nie istniała potrzeba mieszkańców Europy, jaką jest bezpieczeństwo, zachowanie swojej własności, zachowanie swojej kultury. Zachowanie swojej cywilizacji. I być może ktoś pomyśli, że trochę już na siłę czepiamy się papieża Leona. Czy jednak rzeczywiście niemal cała Europa Zachodnia, zbudowana na chrześcijaństwie, nie tylko bez ostrzeżeń i napomnień ze strony Kościoła, ale za jego podszytym moralnymi szantażami naciskiem, pozwoliła na zniszczenie swoich niegdyś białych i najbardziej rozwiniętych społeczeństw? Wszyscy, którzy przyłożyli do tego rękę, brali udział w zbrodni niszczenia niegdyś chrześcijańskiej Europy. Ksiądz Szymon Bańka zauważył, że jest to również grzech cudzy, ponieważ to, co zrobiono właśnie w Grecji, jak i wszystkie inne zbrodnie, gwałty na białych kobietach, to grzechy owych przybyszów, na które się im pozwala, co nie jest miłością wobec tych przybyszów, ale wręcz nienawiścią. Jeżeli natomiast, co wydaje się nie tylko dość prawdopodobne, ale raczej nieuniknione, dojdzie kiedyś do buntu białych Europejczyków, którym wtedy nie pozostanie już żadne inne narzędzie niż rozlew krwi, owemu dramatowi również winni będą wszyscy, którzy do masowej imigracji przyłożyli rękę. I to, mój drogi słuchaczu, byłoby na tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm religii katolickiej w opracowaniu księdza Wawrzyńca Pilszaka, zatwierdzony przez świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Ciąg dalszy części pierwszej o wierze. Paragraf piąty o grzechach przeciw wierze. Pytanie 31. Kto grzeszy przeciw wierze? Przeciw wierze grzeszy. 1. Niewierny, który z własnej winy wiary nie posiada. 2. Odstępca, który wiarę porzucił. 3. Błędnowierca, który w błędnej wierze pozostaje świadomie i upornie. 4. Niedowiarek, którego wiara nie jest zupełna, mianowicie nie jest powszechna, mocna, żywa, stała. Pytanie 32. Czyja wiara nie jest powszechna? Nie jest powszechna wiara tych, którzy odrzucają niektóre artykuły wiary i przez to odłączają się od Kościoła Chrystusowego. Są to odszczepieńcy, schizmatycy. Pytanie 33. Czyja wiara nie jest mocna? Nie jest mocna wiara tych 1. którzy dobrowolnie powątpiewają o prawdach wiary. 2. którzy są obojętni w sprawach religii. I 3. którzy dopuszczają się tego, co wiarę osłabia, jak rozmów przeciwnych wierze, czytania książek przeciwnych wierze i temu podobne. Pytanie 34. Czyja wiara nie jest żywa? Nie jest żywa wiara tych, którzy nie żyją podług wiary. Pytanie 35. Czyja wiara nie jest stała? Nie jest stała wiara tych. jeden, którzy dają się odwieść od prawdziwej wiary obietnicami lub groźbami. 2. Tych, którzy obok wiary w Boga wierzą także w zabobony, we wróżbiarstwa i w sny. Pytanie 36. Kto grzeszy zabobonnością? Zabobonnością grzeszy ten. 1. Kto wykonuje pozornie religijną czynność, ale obrzędem dziwacznym od kościoła zakazanym, któremu to właśnie obrzędowi przypisuje moc cudowną. 2. Ten, kto przypisuje rzeczom stworzonym moc, której one nie mają, ani z natury, ani z ustanowienia Boga, ani z modlitwy kościoła. Pytanie 37. Kto grzeszy wróżbiarstwem? Wróżbiarstwem grzeszy ten. 1. Kto przepowiada z niedorzecznych znaków i ze snów rzeczy przyszłe lub skryte. 2. Ten, kto wierzy w przepowiednie wróżbitów, a nawet udaje się do nich o radę i o pomoc, bo one nie zdołają wywrzeć wpływu na losy ludzkie. Nauka moralna. Nie wierz w zabobony ani we wróżbiarstwo, ponieważ tylko sam Bóg wie wszystko i wszystkim rządzi. Rozdział 2. O składzie apostolskim. Paragraf 6. O składzie apostolskim w ogólności. Pytanie 38. W czym są streszczone prawdy wiary katolickiej? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Przypominam, że sprawki Okiem Katolika Rano dostępne są codziennie od 6 rano. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Portugalia i cały świat. Mój drogi słuchaczu, istnieje ryzyko, że po wysłuchaniu tej sprawki pomyślisz, że osiągnęliśmy mistrzostwo w szukaniu dziury w całym i nawet coś pięknego przedstawić chcemy negatywnie. Uwaga! Pan Cristiano Ronaldo od lat identyfikuje się jako katolik. W roku 2018 powiedział w wywiadzie dla La Gazzetta dello Sport, że co tydzień chodzi do kościoła, aby podziękować Bogu i powierzyć mu swoją rodzinę. Również jego partnerka, pani Georgina Rodriguez, od lat pokazuje swoje nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Mimo tego para nie zawarła dotąd sakramentalnego małżeństwa. Ostatnio, po prawie 10 latach życia w konkubinacie, gwiazda futbolu i pani Rodriguez postanowili zalegalizować swój, nie bójmy się tego słowa, wciąż grzeszny związek. I 11 sierpnia zawarli ślub cywilny w swojej rezydencji w Cascais koło Lizbony. O ślubie kościelnym na razie ani słowa. Przy czym, co jest istotą tej sprawki, nie wygląda na to, aby Kościół katolicki mocno do tego ową parę nakłaniał. Chcecie być katolikami? To naprawdę wspaniale, ale nie dla nas z powodu gigantycznego PR-u, który może dać Kościołowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na świecie, ale przede wszystkim z powodu dusz waszych i waszych dzieci. Naprawdę wspaniale. Przy czym nie pozostawajcie w błędzie. Nie można sobie wziąć kawałka katolicyzmu, tego, który pasuje, gdyż katolicyzm jest albo w całości, albo wcale. Jako katolicy musicie wziąć ślub kościelny. Na razie stanowicie związek cudzołożny. Czy tak właśnie poucza ich dziś Kościół? Niekoniecznie. Ktoś zapyta, a skąd wiesz, co prywatnie mówi im ten czy inny ksiądz? Oczywiście tego nie wiem. Ale jeżeli jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie publicznie mówi o swoim katolicyzmie, a żyje w sposób z katolicyzmem sprzeczny, reakcja Kościoła na to również powinna być publiczna. Inaczej jest to bierność w obliczu ogromnego zamętu, jaki może powstać w głowach nie tylko milionów, ale tutaj nawet miliardów ludzi. Tymczasem zaraz po świeckiej, powiedzmy, ceremonii, para i ich dzieci, z których część swoją drogą pochodzi od matki surogatki, udali się do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, aby tam otrzymać z rąk kapłana tak zwane błogosławieństwo przewidziane dla par niesakramentalnych, zgodnie z Fiducia Supplicans, czyli deklaracją dykasterii nauki wiary, zatwierdzoną przez papieża Franciszka w roku 2023. Po błogosławieństwie cała rodzina uczestniczyła we mszy świętej w kaplicy Matki Bożej Bolesnej wewnątrz sanktuarium. O wszystkim relacjonował magazyn Vogue, który miał tego dnia uprzywilejowany dostęp do pary. A przecież to właśnie w Fatimie. Matka Boża objawiła się 109 lat temu i pokazała dzieciom piekło, mówiąc, że najwięcej ludzi trafia do niego za grzech nieczystości. Tymczasem Pani Georgina Rodriguez, choć z katolickiej perspektywy powinna być zaniepokojona, w swoim opisie ceremonii mówiła o wielkim spokoju, jaki odczuwała w sanktuarium i włączyła do swojego świadectwa cywilnego męża pana Cristiano, dzieci, dom i coś, co określiła jako naszą wiarę oraz ich wzajemną miłość. Nie znamy intencji pana Ronaldo i pani Rodriguez, ale udanie się do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej po błogosławieństwo cudzołożnego związku nie wygląda zbyt mądrze. Bez łaski uświęcającej, jakiekolwiek tak zwane błogosławieństwo, zwłaszcza takie bluźnierczo afirmujące grzech, nie przyniesie żadnych dobrych skutków. Pytanie więc, czy tutaj również nie dochodzi do grzechu cudzego ze strony każdej osoby, która taką sytuację dopuszcza. Zamiast miłosiernego upomnienia daje się utwierdzenie w złym postępowaniu. Gdyby pan Cristiano albo pani Georgina teraz nagle odeszli z tego świata, ich dusze narażone byłyby na piekło. I naprawdę nie zmieni tego fakt, że dla współczesnych, modernistycznych pseudoteologów piekło jest miejscem zarezerwowanym dla Adolfa Hitlera i lefebrystów. Wszyscy inni zostaną zbawieni. Oby Najświętsza Maryja Panna, ucieczka grzeszników, uprosiła dla tej pary łaskę nawrócenia i oby ci słynni ludzie stali się katolikami w dawnym, czyli prawdziwym znaczeniu tego słowa. Dziś w katechizmie słyszeliśmy o tym, co to znaczy wiara powszechna. Wtedy dopiero byłoby to świadectwo na skalę globalną. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jak zwykle też pozwolę sobie przypomnieć, że ten kanał i cała nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób nas wspierających, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Józefie Kalasanty, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia jutro. Sprawki Okiem Katolika Rano ukazują się codziennie w dni robocze od godziny 6. Zostań z Panem Bogiem.